uwagę waszą. Dzisiaj chciałbym skierować na słowa, które są zapisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 28, werset od 18 do 20. Są doskonale to znane słowa większości z was. Tuż pod koniec tej Ewangelii, a brzmi ono następująco. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto są ostatnie słowa Jezusa, które on wypowiedział, kiedy opuszczał tą ziemię, które skierował do swoich apostołów, ale nie tylko do apostołów, ale do nas wszystkich, dlatego że Jezus mówi do nich, oto jestem z wami aż do skończenia świata. No, nie żyli apostołowie do skończenia świata i nie żyją dzisiaj, tak? A więc te słowa widzimy, że kierują się w ten sposób do całego Kościoła, do całego zboru chrześcijan. Nie nawet... Kochani, byśmy to rozumieli może w ten sposób. Nazywa się to wielkim nakazem misyjnym i stanowi to, te słowa stanowią skondensowany program działania Kościoła, wytyczne jego działalności. Tym ma się Kościół zajmować, takie zadanie ma zrealizować. Ostatnie polecenie Chrystusa jest więc naszym pierwszym zadaniem. Żaden Kościół, który chce mieć miano prawdziwego, nieodstępczego Kościoła, powinien to, nie może pozwolić sobie na jego powierzchowne potraktowanie. Więcej to, na ile Kościół jest letni i odstępczy, pokazuje właśnie to, na ile poważnie traktuje wielki nakaz misyjny. Jeśli jako zbór, a chcemy tak, wypełnić swoją część tego wielkiego nakazu, to dzisiaj ja nie chcę o tym teoretyzować, i oświadczam jednoznacznie, że mówię to ze względu na kurs duchowych rodziców, który się przybliża, i chciałbym wezwać cały Kościół do tego, byśmy to powołanie sprawowali, przyjęli jak jeden mąż i niewiasta w Kościele, bo w ten sposób właśnie wypełnimy wielki nakaz misyjny. Dlatego, że to, czego nauczamy na kursie duchowych rodziców, odzwierciedla naszą wizję tego, jak my, jako zbór w Trzewie, chcemy ten wielki nakaz misyjny wypełnić, akurat my. Dlatego tytuł mojego kazania jest taki, jak wypełnimy wielki nakaz misyjny. Jak wypełnimy wielki nakaz misyjny. A więc po pierwsze, jak? Robiąc to razem. Oczywiście częściowo sekret wypełnienia tkwi już w tym, do kogo to jest skierowane. Nie jest ten nakaz, Jezus go nie skierował do indywidualnych, oddzielonych od siebie osób. Nie powiedział, niech każdy z was czyni uczniów. Nie, ale powiedział to do nas razem, powiedział, idźcie, czyńcie, a więc musimy i powinniśmy to robić razem. Nikt nie jest powołany do wypełniania wielkiego nakazu misyjnego w pojedynkę, ani też nikt go w pojedynkę nie jest w stanie wypełnić, ani też wszyscy po swojemu, każdy na swoje kopyto. Arabskie przysłowie powiada, nie da się klaskać jedną ręką. Potrzebujemy siebie nawzajem. I żebyś ty mógł wypełnić swoją część odpowiedzialności, potrzebujesz do tego innych. Potrzebujemy się nawzajem. Rozwój Królestwa Bożego następuje przez rozwój Kościoła, albo Kościół jest nośnikiem rozwoju Królestwa Bożego. I ten rozwój następuje wtedy, kiedy, jak powiada list do Efezjan, 4 rozdział, 16 werset, całe ciało jest spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działaniem każdego poszczególnego członka. A więc tu jest pokazane, że Kościół musi być blisko ze sobą powiązany także w tym aspekcie. Każdy jest oczywiście powołany indywidualnie i ma osobistą odpowiedzialność do wypełnienia swojej części wielkiego nakazu misyjnego, ale zawsze realizuje to z innymi. Jezus nie wysyłał apostołów w pojedynkę nigdy. Zauważcie, przynajmniej po dwóch to było minimum, tak? Albo w grupie. Dlatego my tak samo nie jesteśmy wezwani, żeby każdy to robił na swoje kopyto, żeby to robił w osamotnieniu, żeby to robił sam, bez powiązania albo z niewielkim powiązaniem z całym Kościołem. I dzisiaj... Chcę o tym mówić, dlatego właśnie, Musimy mieć wizję na wspólne wypełnienie wielkiego nakazu misyjnego. Jak mamy to lub będziemy to robić razem? Wierzę, że jako pastor mam odpowiedzialność z pomocą Rady Zboru odebrać od Boga i przekazywać zborowi wizję wspólnego działania. Nie tylko ją odebrać i przekazać, ale też mamy odpowiedzialność wyposażyć i zorganizować zbór tak, aby mógł to faktycznie realizować. Ponieważ kościoły, zbory mogą różnie to realizować, kłaść akcenty na inne formy ewangelizacji, czynienia uczniów. A jak my wspólnie wypełnimy wielki nakaz misyjny? Możemy ewangelizować oczywiście na wszelkie sposoby i ewangelizujmy jakkolwiek, na wszelkie sposoby. Ale jaki jest główny nasz nurt, czy wizja działania wspólnego? Nie możemy robić wszystko, czy wszystkiego naraz. Jeśli mamy jakąś wizję na działanie w jakiś sposób, to wyklucza to działanie w inny sposób. Nie można robić różnych rzeczy sprzecznych, czy rywalizujących ze sobą naraz. A więc jak my chcemy to robić? Nie możemy tego pozostawić przypadkowi, to zbyt ważne. Musimy się upewnić, że rzeczywiście poważnie bierzemy się za to, za wypełnienie tej części tego wielkiego nakazu misyjnego, które nas dotyczy. I mówię tu o wizji, to wizja nie jest czymś, co już się dzieje pośród nas. Ja nie będę mówił o tym, co już jest, ale to, co ma być, do czego zmierzamy, jaki mamy obraz tego, jak Bóg chce nas wspólnie używać w tej kwestii. Chcę się z wami podzielić czymś, odnośnie tej sprawy, czymś dla mnie bardzo osobistym, bardzo emocjonalnym, to ma dla mnie głęboki emocjonalny i osobisty wymiar. Coś, co Bóg głęboko mi w serce włożył, coś, co stanowi część mnie, co ukształtowało się latami modlitw, latami rozmów, studiów, przemyśleń, kolejnych modlitw, znowu rozmów i znowu przemyśleń. Dla mnie to nie jest jakaś opcja. Dla mnie to, co wam powiem, jest sprawą posłuszeństwa Bogu, tak jak apostoł Paweł powiada w 26 rozdziale 19 wersecie posłuszeństwa temu widzeniu. Dla mnie to jest sprawa sumienia. Jeśli ktoś z was chciałby mnie głęboko zranić i zniechęcić jako pastora, niech mówi o wizji, w którą wierzę, z lekceważeniem jako o modzie z Singapuru. Nie możecie mi zrobić większej przykrości. Jeśli to chcesz coś zrobić, to jest, co mnie najbardziej boli, kiedy to słyszę. Wierzę, że jako pastor mam nie tylko obowiązek i powinność, ale też prawo decydować o ogólnym kierunku dla zboru. Nie sam oczywiście, ale z pomocą Rady Zboru i słuchając was wszystkich. Ostatecznie jest to jednak moja odpowiedzialność. Kierowanie zborem nie jest służbą nas wszystkich. To jest moja służba i pozwólcie mi ją sprawować, nie jak mówi list do Hebrajczyków, z wzdychaniem, ale z radością. Wiecie, ja szanuję powołanie i służbę każdego tutaj w zborze. Nie lecę do konsolety, to do tego multimediów, zaraz poprawić, co się dzieje i tak dalej. Są bracia powołani, mają odpowiedzialność i oni bez mojego wtrącania się będą to dobrze robić. Ja szanuję to, że to jest ich odpowiedzialność i nie przeszkadzam mi w ich służbie. I podobnie jest służba pastora. Cały zbór nie jest powołany do kierowania ogólnym aspektem prowadzenia kościoła. Pastor jest do tego powołany. Pozwólcie mi tę służbę pełnić. Moim zadaniem jest zachęcić was, stworzyć takie warunki i taki kierunek, gdzie wasze wysiłki będą jak najlepiej spożytkowane, scalone i żebyśmy razem byli z tego zadowoleni. Jaka więc jest moja wizja na nasze wspólne wypełnienie wielkiego nakazu misyjnego? Jak wierzę, że ona wygląda, jak ma ona być zrealizowana? Mówiąc najprościej, większość z was zdaje sobie sprawę, czy słyszała o tym i wie, ale dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą albo mają słaby obraz, to tą wizją jest ciągłe wezwanie, zachęcanie, szkolenie, zorganizowanie do wspólnego działania wszystkich członków zborów jako tak zwanych duchowych rodziców. To jest duchowy rodzic. To chrześcijanin, który przyjął powołanie, które polega na wzięciu odpowiedzialności, aby systematycznie modlić się o zbawienie niewierzących, znajomych, przyjaciół, aby systematycznie budować z nimi relacje, świadomie budować relacje, aby być gotowym do dzielenia się Ewangelią w prosty sposób, a kiedy się nawrócą, zaopiekować się nimi tak, aby oni stali się duchowymi rodzicami. I bycie w tym wiernym, przynajmniej w stosunku do 2 lub 3 osób w danym roku. To jest minimum. Wspólny element tej wizji polega na tym, że funkcjonowanie grup domowych ma się obracać wokół powołania duchowego rodzica. Sposób i treść ich funkcjonowania, a szczególnie samych spotkań, ma być, czy jest, czy powinna być bezpośrednio powiązana z powołaniem duchowego rodzica i ostatecznie prowadzić do świadomego pomnożenia grupy przez pomnożenie duchowych rodziców. Nasze nabożeństwa i służby mają pomóc we wzroście i pomnożeniu duchowych rodziców i grup domowych, a ostatecznie wypełnieniu wielkiego nakazu misyjnego. Oczywiście, jeszcze raz powiem, to nie wyklucza jakichkolwiek innych sposobów ewangelizowania, ale to jest minimum, minimum, które powinno, czy chciałbym, żeby było dla nas wspólne. Chodzi o to, że ma być to podstawowy sposób docierania do ludzi na zewnątrz, wspólny dla nas wszystkich. Jaki on jest? Właśnie tak, to widzę. Duchowe rodzicielstwo dla mnie osobiście nie jest czymś naturalnym. Mówię o sobie teraz. Często mi brakuje cierpliwości do takiego systematycznego podejścia i pozornie takiego niewielkiego działania. Ja wolę iść na ulicę. Ja wolę imprezę zorganizować, dużo ludzi będzie, jakiś zespół szumu, dużo kaznodzieja i tak dalej. To jest, ja się dobrze czuję, czy lepiej się czuję. Także to nie jest naturalne dla mnie, ale wiem, że nie to jest wolą Bożą dla nas, żebyśmy w pierwszym rzędzie się na tym skupili. Wyjaśnię dlaczego. Kiedy organizuję, czy robię takie rzeczy, mam poczucie wtedy, że robię coś więcej. Ale przecież chodzi o zaangażowanie wszystkich i o sposób ewangelizacji, czynienia uczniów dostępny dla wszystkich. Bo ewangelizacja w swej istocie jest procesem, a nie jednorazowym wydarzeniem. To nie jest akcja. Niektórzy latami się przybliżają do Boga i dopiero się nawracają. Więc trwa to czasami latami, nie podczas jednej akcji. Wiem, kochani, jak to jest w zborach. Ja tą sprawą się od 20 ponad lat interesuję, badam, wnikam, pytam. Najczęściej w zborach naszych jest tak, że nie ma żadnej konkretnej wizji. I często po zniechęceniu się wysiłkiem organizacyjnym dużych imprez, które nie przynoszą zbytnich rezultatów, przychodzi taka refleksja i pastorzy mówią, no w zasadzie to najważniejsza jest ewangelizacja indywidualna, taka relacyjna i tak dalej. Z tym, że problem polega na tym, że zostaje to na tym, pozostawione na tym stwierdzeniu, to jest hasło. Mamy nadzieję, że jakoś ludzie to będą robić, że się zaangażują. Tak, 90% ludzi, można powiedzieć, zostały różne badania przeprowadzone, nawraca się przez indywidualny kontakt i relacje, nie przez wielkie imprezy lub spotkania, na które przyszli z ulicy sami z siebie. To są wyjątki lub przez media, ale te 90%, ponad 90% ludzi nawraca się poprzez to, że ktoś się z nimi zaprzyjaźnił i przyprowadził ich na te spotkanie Kościoła i do Chrystusa. Dlaczego więc mielibyśmy poświęcać czas w swoim podstawowym działaniu na działania ewangelizacyjne, które nie przynoszą skutku, a zaniedbać te podstawowe, które przynoszą owoce? Dlatego wierzę, że to powołanie duchowego rodzica bardzo dobrze to oddaje. Często indywidualna ewangelizacja w zborze to jest właśnie, czy w zborach to jest puste hasło. To jest zostawione przypadkowi, nie ma usystematyzowanego szkolenia, ani usystematyzowanej zachęty, ani systematycznego działania. Nikt się nie orientuje, czy to się faktycznie dzieje. Mamy nadzieję, że tak. Po prostu trzeba przez kazanie zachęcać i to jest wszystko. Każdy zwykle zmaga się w osamotnieniu i po jakimś czasie się zniechęca. Większość ludzi w zborach po jakimś czasie przestaje to robić. Większość ludzi nie ewangelizuje w kościołach, zborach. Większa część ludzi się tym w ogóle nie zajmuje, robi to zwykle grupa zapaleńców. Kochani, chciałbym, żeby u nas było inaczej. Chciałbym, żebyśmy wyszli z tego zaklętego kręgu i byli prawdziwie Kościołem wszyscy razem. To, co robimy, tak jak powiedziałem, wyznacza granicę temu, czego nie robimy. Nie możemy przecież wszystkiego robić naraz. Wizja mówi nam nie tylko o tym, co robimy, ale czego nie będziemy robić. Nie możemy wszystkiego robić. Chciałem, żebyśmy się skupili na tym, na powołaniu duchowego rodzica. Jak wypełnimy więc wielki nakaz misyjny? Po pierwsze, robiąc to razem. A tym, co razem, to znaczy wszyscy, co mają robić, to być duchowym rodzicem i realizować wspólnie to powołanie w grupach domowych. Po drugie, jak wypełnimy wielki nakaz misyjny? W ten sposób, że angażujemy wszystkich. To nie jest to samo. Angażujemy wszystkich, ponieważ kluczem do ewangelizacji jest relacja i osobiste zainteresowanie i kontakt z drugim człowiekiem, dlatego potrzebujemy wszystkich, bo mamy ograniczoną zdolność angażowania się w jakieś relacje i kontakty. Brakuje czasu, a więc wszystkich potrzebujemy, bo najważniejsze w ewangelizacji jest drugi człowiek, który ma dla kogoś czas, który chce się z nim zaprzyjaźnić. Nie, że kogo zaprosimy, czy przyjdzie ktoś na spotkanie, my go poklepiemy na koniec spotkania po plecach, a teraz idź i ogrzej się w pokoju. Tak? I nikt się nie chce z nim zaprzyjaźnić, nikt się nie interesuje. Aby zaangażować wszystkich, to musi być to sposób taki, czy to coś takiego, co każdy może zrobić. Nawet wczoraj nawrócona osoba, nawet najbardziej nieśmiała osoba. Nie każdy ma osobowość akwizytora, jest przebojowy, kontaktowy, wymowny. Wiecie, niektórzy nie lubią akwizytorów wręcz, tak? No więc to, nie wiem, czy to w ogóle wzór do czegokolwiek może być. Dlatego powołanie duchowego rodzica opiera się na budowaniu relacji z osobami nienawróconymi. Jest to coś, co może robić każdy. Każdy może zaprzyjaźnić się z osobą niewierzącą i robić to świadomie, tak? Istotą duchowego rodzicielstwa jest najpierw modlitwa. To też może każdy robić. Modlitwa. I każdy może się systematycznie modlić o swoich niezbawionych znajomych, o swoich przyjaciół, rodzinę. Każdy może się nauczyć bardzo prostego sposobu dzielenia się Ewangelią. Każdy może pomagać swojemu nawróconemu przyjacielowi, jak wzrastać z relacji z Bogiem, jak modlić się, czytać Słowo Boże, jak funkcjonować w kościele, grupie domowej i ostatecznie jak docierać z Ewangelią do niewierzących. Robisz po prostu to samo, co ciebie uczono. Cały problem, jak mówiłem, polega na tym, że większość osób w zborze nie ewangelizuje. Uważają, że do tego trzeba mieć specjalny dar i osobowość. Lub, że jest to powinność niektórych, tak jak powinnością tylko niektórych jest mówić kazania, lub prowadzić uwielbienie, lub realizować jakąś służbę. No to jest kolejna służba. Nie, to nie jest kolejna służba, to jest powinność nas wszystkich. Dlatego, że to się odbywa przez relacje. Dlatego musimy się wszyscy zaangażować i niepotrzebny jest specjalny dar czy osobowość do tego. Dlaczego jednak ludzie tak myślą? Między innymi dlatego, wydaje mi się, że mają niewłaściwy obraz tego, czym ewangelizacja jest. Właśnie, że jest potrzebna tu przebojowa osobowość szarpiąca za rękaw nieznanych im ludzi na ulicy lub wymowny mówca, ewangelista, który grzmi i tak dalej. Stwierdzają, że no nie są tego typu osobami, to znaczy, że do ewangelizacji się nie nadają. W zasadzie mają rację, jeśli tak ewangelizację postrzegać. Jeśli tak miałoby wyglądać, to niewielu z nas się w tym odnajduje i rzeczywiście wtedy to zostanie tylko garstka. Jeśli jednak ewangelizację rozumiemy przede wszystkim w ten sposób, że jest to modlitwa o ludzi niezbawionych, wytrwała, systematyczna, jest to systematyczne, świadome budowanie relacji z osobami niewierzącymi. Dzielenie Ewangelii, dzielenie się Ewangelią w tym przypadku zawsze będzie dzielenie się z przyjacielem. Kogoś, kogo dobrze znasz i który nawet jeśli nie przyjmie, to nie będzie dla ciebie nieuprzejmy. To jest dzielenie się na niskim napięciu, ja to nazywam. Nie na wysokim woltażu, tylko na niskim. Jeśli ewangelizacja polega na wspieraniu go po nawróceniu w tych podstawowych kwestiach, które każdy chrześcijanin i tak sam powinien sprawować, jeśli nie musisz tego robić w samotnieniu, ale cały czas ktoś się będzie wspierać, jeśli do tego zostaniesz starannie przygotowany, przeszkolony, szczególnie właśnie na kursie duchowych rodziców, czy dopiero nie wtedy to może stać się powołaniem każdego? Dopiero wtedy, tak. Wtedy każdy może to robić, tak. Dlatego tego chcemy się trzymać, czego chcemy się trzymać. Myślę, mogę się mylić, że obecnie systematyczne ewangelizowanie w naszym zborze jest zaangażowanych nie więcej niż 25% osób. Może nawet mniej. Nie mówię, że ktoś nie chce, no tylko się zniechęcił, tak? Albo był tak zastraszony, że nigdy nie spróbował tak na poważnie. Albo to jest chaotyczne i przypadkowe zupełnie. Chrzcimy około 10 osób rocznie i wzrastamy bardzo wolno. Pomyślcie jednak, jeśli Ewangelizacja na co dzień zaangażuje się 80 czy 90% ludzi, tutaj w Kościele to jest możliwe, to będziemy co najmniej 30-40 osób rocznie chrzcili. I w tym tempie, kochani, czy w takiej atmosferze, w takim duchu, z takim poświęceniem, z takim zaangażowaniem, to właściwie jesteśmy na skraju przebudzenia. I bez wielkich cudów na kiju. O, tak powiem. Kiedyś Napoleon Bonaparte, on był geniusz wojenny, wiecie, generał wojskowy i tak dalej, więc ciągle o armiach mapy studiował i tak dalej. Kiedy te mapy tak studiował, no zawsze chciał mieć wielką, a jeszcze większą armię, to mu wytłukli następną, bo to żołnierze giną niestety. Generał dostaje medale, a żołnierze giną. I kiedyś oglądał mapę i spojrzał na mapę tam, gdzie są Chiny. Chiny wiadomo, że są bardzo ludnym krajem, już wtedy też były. Poklepał palcem po mapie i mówi, o, tu jest śpiący gigant. Kto jego obudzi, zawładnie całym światem. To znaczy, że może taką wielką armię stworzyć, że cały świat opanuje. I kochani, ja chcę powiedzieć coś takiego. Zbór to zwykle śpiący gigant. Obudźmy go. Obudźmy go, a przewrócimy do góry nogami to miasto i całą okolicę. Zaangażujmy się wszyscy w wypełnienie wielkiego nakazu misyjnego. To jest możliwe. Może nie w 100%, ale w 90% z całą pewnością. Bywają wyjątkowe sytuacje, że ktoś naprawdę z obiektywnych przyczyn nie może tego zrobić. Nie myślmy, że nic się nie stanie, jak mnie zabraknie, jak zabraknie ciebie, jednego człowieka. No pastorze, no, no ja naprawdę, kurczę, twarz nie nadaje się do tego. No, a jeden dam mniej, to nic nie będzie. Wiecie, to myślenie jest tak zwodnicze, że doprowadziło, chcę wam pokazać obraz, do wielkiej tragedii. Oto w pewnym mieście amerykańskim, zdaje się w Nowym Jorku właśnie, w biały dzień facet zabił kobietę, zaszlachtował ją nożem na oczach wszystkich. Kiedy ludzie z kamienicy patrzyli z każdego okna, ona krzyczała o pomoc, darła się, wszyscy patrzyli z okna i nikt się nie ruszył. Nikt nie zadzwonił po pomoc i nikt nie pomógł. I kobieta została zamordowana w południe na ruchliwej ulicy. I dziennikarze, kiedy zaczęli wnikać w ten przypadek, zaczęli pisać o znieczulicy i tak dalej. Ale to nie była prawda. Ci ludzie wcale nie byli znieczuleni. Oni wyrażali pewną troskę o tą sytuację, tylko wiecie, co się stało? Każdy myślał, że już dawno ktoś zadzwonił. Przecież to jest oczywiste, no kobiecie trzeba pomóc. Już dawno ktoś na pewno na policję zadzwonił, po co ja będę dzwonił, jeżeli już ktoś zadzwonił? I nikt nie zadzwonił. I kobieta zginęła. I tak samo, kochani, my myślimy, że tam dużo ludzi jest w kościele, inni tam będą ewangelizować, zawsze ktoś tam przyprowadzi kogoś do Chrystusa, nawet ja się nie będę angażować. Jeżeli wszyscy tak myślimy, to idzie do wielkiej tragedii. Po prostu będziemy skostniałym, zletniałym, na granicy fałszywym kościołem, tak? Który nie wypełnia tego w podstawach, co do niego należy. I oszukujemy samych siebie. Pamiętacie, to już mówiłem, będę to powtarzał, sobie i mam. Wielki kaznodzieja XIX-wieczny Charles Spurgeon powiedział, każdy chrześcijanin jest albo misjonarzem, albo kim? Oszustem. Tego się nie da pogodzić, nie da się być chrześcijaninem prawdziwie, jeśli się nie ma serca do tego, żeby innych do Chrystusa prowadzić. A więc wszyscy jesteśmy do tego zaproszeni, czy wszyscy powinniśmy się zaangażować i możemy się zaangażować. Kluczem jest zaangażowanie się wszystkich. Od pewnej strony wiecie, komu najtrudniej jest być duchowym rodzicem? Pastorowi. Wiecie dlaczego? Bo ja ciągle robię coś ważnego duchowego. Na przykład dzisiaj głoszę kazanie do tyle ludzi, jeszcze druga przyjdzie tego i teraz ja mam tam modlić o jedną osobę, czy tam dwie relacje budować i tak dalej. Przecież ja mam ważniejsze sprawy. Większe sprawy do zrobienia, tak? Zorganizować właśnie jakąś wielką akcję, pójść na ulicę, wygłosić kazanie i tak dalej. I nagle patrzę, gdzieś mi umknęło, że ja mam być duchowym rodzicem. A więc, co chcę przez to powiedzieć? Każdy ma swoje wymówki, nawet pastor. Nie mówię to, żeby ktoś się źle poczuł. Kochani, ja chcę powiedzieć o tym, że to jest wyzwanie, które przed nami stoi, które jesteśmy w stanie złamać z Bożą pomocą, a jeśli to zrobimy, zobaczycie, że będą się działy takie rzeczy, których nigdy tutaj nie widzieliśmy. To będzie zupełnie inna rzeczywistość. I to nie wymaga nie wiadomo czego, tylko wymaga zaangażowania się wszystkich i nieustąpienia tutaj w tym względzie. Jeśli większość osób nie ewangelizuje, ani w takim środowisku, trudno jest o zapał dla kogokolwiek do tej sprawy. Zawsze wchodzi jak do zimnej wody. Nie musisz nic mówić. Przecież nikt z was nie jest przeciwko ewangelizacji, ja też nie jestem. Ale obojętność czasami więcej mówi i gasi, niż to, gdyby ktoś był przeciwko, bo takiego to trzeba wygonić, czy co? Nie wiem, dlaczego ktoś by miał taki być. Ale obojętność, letniość szybko się staje sprawą dużej części Kościoła i stanowi środowisko, w którym inni mają się rozwijać. Jeśli byście trafili do Kościoła zapalonego do ewangelizacji, gdzie wszyscy ewangelizują, to nawet nie wiedząc, kiedy staliście by się podobni do nich, czy nie tak? To z kim przestaje? Takim się staje. Jeśli trafisz między ludzi obojętnych dla tej sprawy, nawet bez świadomej decyzji, ty się też staniesz obojętny. Albo musisz się ciągle mobilizować i przełamywać. Jest jakaś ociężałość w tym wszystkim, jakieś zrozumienie, że to jest jakieś wielkie, trudne zadanie, albo że dla jakichś gorliwców, którzy nie wiadomo skąd się tacy biorą w ogóle. To jak mają to nadgorliwość, no i się tam zajmują, no nie będziemy przeciw, tak? Nawet damy parę złotych tam na jakieś, niech idą. Jak już nie mogą tu usiedzieć, a ADHD mają, to niech się gdzieś tam wyprodukują, tak? A my jesteśmy normalni ludzie. Aby zaangażować wszystkich, musimy mieć i mamy intensywny program szkolenia dla nowych osób, żeby mogli dołączyć do nas wszystkich jak najszybciej. Żeby nie musieli chodzić do zboru i po kilku latach dopiero wyłapać tam gdzieś w zarysie skazań z dyskusji biblijnych na grupie, co to jest właściwie to powołanie duchowego rodzica, albo jak właściwie wypełnić wielki nakaz misyjny, jak czynić uczniów, jakie jest moje powołanie jako chrześcijanina w zupełnych podstawach, tak? W związku z tym Kościół powinien coś takiego mieć, powinien być tak zorganizowany, żeby nieustannie to wzmacniać. Wiecie, niektórzy jak słyszą organizacja, to im się nóż w kieszeni otwiera. A ja chcę wam powiedzieć, to już mówiłem kiedyś, że istota życia polega na tym, jak materia jest zorganizowana. Te same elementy ułożone w inny sposób, powiązane ze sobą w sposób, są martwe, a te same elementy przeorganizowane w inny sposób stanowią istotę życia. A więc to jest bardzo ważne, jak ze sobą jesteśmy powiązani, jak funkcjonujemy w większym wymiarze na co dzień, w jakim rytmie, systemie i tak dalej. To jest bardzo ważne. Oczywiście można być i bez kursu duchowego rodzica duchowym rodzicem, ale nie tak świadomym, myślę, i zjednoczonym z innymi. Pamiętajmy, w tej wizji to nie jest dodatkowe, ale podstawowe powołanie. Kurs jest też ogromną zachętą, dlatego że przez dłuższy czas jesteś zachęcany w tej samej sprawie. Wiecie, że często jesteśmy poruszeni na przykład jakimś kazaniem, ale tylko wyjdziemy z tego pomieszczenia, gdzieś w domu coś nas odciągnie, przylatują czarne wrony, mówiąc obrazowo z przypowieści o siewcy, wydziobują wszystko i nic z tego nie zostaje. Natomiast kiedy jesteśmy na konferencji, na seminarium, gdzie jest kazanie za kazaniem, nauka za nauką, przez dłuższy czas jesteśmy odcięci od zewnętrznych bodźców i poddani Słowu Bożemu, to głębiej w nas wchodzi, przekształca nas. Następuje to, co List do Rzymian 12 rozdział nazywa odnowieniem umysłu, tak? Słowo Boże zostaje ugruntowane w nas, a tak, jeżeli jest go zbyt mało, ale niezbyt intensywnie, ciągle to nie może w nas korzeni zapuścić. Jednym z celów, dla którego robimy ten kurs, jest, aby uzyskać duchowy przełom w tej dziedzinie, żeby się zachęcić do ewangelizacji, żeby nabrać odwagi, ufności, żeby być dobrze przygotowanym, tak? I to jest potrzebne co jakiś czas. Ja się zawsze cieszę, jak ten kurs jest, bo ja doznaję zachęty. I któregoś dnia będę tak zachęcony, że hej, za każdym razem się rozwijam, kiedy jestem na tym kursie. Kochani, niektórzy mówią, pisać nie lubi, nie? Widział tabelkę jakąś tam, matko, wykres. Mu się przypomniały koszmary ze szkoły. Albo jestem za stary już, tam nie, mam za małe litery, pastorzy są, okulary zgubiłem. Tak? To są wszystko wymówki, kochani. Ja wiem, że dla niektórych trudniej jest w ten sposób coś przyswoić, ale kochani, chcę powiedzieć tak, Bóg się nie da przelicytować w dawaniu. I każdy wysiłek, który podejmiemy w tym, aby się dać wyposażyć do tego dzieła posługiwania, Bóg będzie błogosławił, tak? A więc nie róbmy takich wyłomów. Mówię, każdy będzie miał jakąś wymówkę z pastorem na czele, tak? I mam nadzieję, tak jak mówiłem, że jacyś gorliwcy to za nas zrobią. I celem tego kursu jest uzyskanie duchowego przełomu. Wkładziemy nacisk na modlitwę w tym czasie, na społeczność z Bogiem. Wspieramy się, zachęcamy i po prostu te rzeczy się wtedy dzieją. A więc jak mamy wypełnić, czy wypełnimy wielki nakaz misyjny? Po pierwsze, robiąc to razem. Po drugie, angażując wszystkich. Po trzecie, przekształcając codzienność. Codzienność. Ewangelizacja nie może być akcją, ale musi stać się stylem życia. Może zacząć się od akcji, ale powinna się kończyć całkowitym przeniknięciem codziennego życia. I to mam na myśli. Taki sposób, że nie jest to coś, co robisz, ale to jest ktoś, kim się stajesz. A wtedy robienie tego jest naturalne, spontaniczne, przynosi radość, nawet się nie zastanawiasz o tym. Po prostu tym kimś jesteś, człowiekiem, który ewangelizuje, bo ma to w sercu, jest przemieniony, przekształcony i dla niego to jest tak naturalne, jak rano się ubrać, powiedzieć dzień dobry komuś na ulicy, czy zachować się w jakikolwiek inny sposób, którym się nawet nie zastanawia. Więc chodzi o to, żeby przejść od takiego wysiłku spinania się w lęku, strachu do wolności takiej, żeby na co dzień tym żyć i czerpać z tego radość. Nie ma to być coś zewnętrznego, obowiązek, ale to ma się stać pokarmem, tak jak u Jezusa. Pamiętacie, jak przy studni z kobietą samarytańską rozmawiał? Zapomniał nawet o jedzeniu. Apostołowie przynieśli, Jezus mówi, moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. Jezus powiada całą przypowieść o tym, aby nie naszywać nowego sukna, łaty z nowego sukna na starą szatę, bo się rozerwie i tak, mówi, nic to nie pomoże. I nie chodzi o to, żeby przyszyć kawałek łaty takiej ewangelizacji, że w jakiejś akcji wziąłem udział, że wreszcie się gdzieś tam sprężyłem i no, wreszcie tam gdzieś komuś raz na rok powiedziałem tę Ewangelię, o matko, trochę, ale mnie to kosztowało. No, ale powiedziałem, tak? Nie o to chodzi. To znaczy, że na co dzień jesteś nieprzemieniony. Tak, że jesteś starą szatą. Bóg chce cię utkać cały od góry na dół na nowo. I mnie tak samo. I nie chcę, nie o to chodzi, żeby od czasu do czasu uczestniczyć w jakichś akcjach ewangelizacyjnych, chociaż też, ale to ma prowadzić do całkowitej przemiany, to ma być bodziec, to ma być impuls do tego, żeby przekształcić swoje życie na co dzień. Kluczem jest słowo co dzień, bo co dzień to znaczy życie. Tak? To nie jest na co dzień, jest akcją. Tym, co jest na co dzień, jest stylem i sposobem życia. To jest moja natura wtedy, jeśli robię co dzień. Ja, kochani, oddycham co dzień. To nie jest akcji, nie mam takiego oddychania raz w miesiącu, żeby będę oddychał. Szybko, żeby na cały miesiąc się naoddychać. Nie jest, ja z tego żyję. Dlatego robię to codziennie. I tak samo nasz duch czerpie z tego, że dzielimy się Ewangelią. I Duch Święty się objawia w nas i działa przez nas właśnie w ten sposób, kiedy ta przemiana następuje. Sprężanie się, żeby robić coś, czego i tak na co dzień nie robię, to jest próbowanie bycia kimś innym i się tym można zmęczyć, aby powrócić potem do starych kolejn. Wiecie, w zborach zauważono nieraz nawet takie zjawisko, syndrom wypalenia poewangelizacyjnego. Cały kościół taki, wiecie, śpiący jest, no wreszcie sumienie ich rusza, no coś trzeba zrobić, tak? No zaprosimy ewangelistę, zrobimy tego i tam się angażują w organizacje, w różne tego wreszcie skończyło się, no coś tam się wydarzyło, można odetchnąć, wrócić do starego, nawet nie do starego, bo jesteś jeszcze bardziej zmęczony, musisz po prostu jeszcze więcej wypocząć i dać sobie spokój z tą ewangelizacją, bo się nią tak wymęczyłeś, tak? I jest jeszcze gorzej jak przed, tak? I na cały rok jest sumienie uśpione zboru, na cały rok, tak? Byśmy ewangelizowali, bo żeśmy zrobili jakąś tam imprezę. Jezus nie robił jakichś imprez, On tym żył na co dzień. Właśnie dlatego duchowym rodzicem się jest na co dzień, bo tam najistotniejszym elementem filozofii tej służby jest działanie na co dzień, codzienna modlitwa, systematyczne budowanie relacji jako proces, tak? Ewangelizacja to nie akcja, bo jeśli ewangelizacja jest akcją, to wtedy ludzie są przedmiotem tej akcji. A nikt nie chce być przedmiotem jakiejś akcji. Wiecie, pewien pastor kiedyś był w jakimś barze, tam jadł jakiś posiłek i jakaś grupa studencka została wypuszczona z autobusu na akcję ewangelizacyjną. No i dawaj jego ewangelizować, taki student. A ten pastor postanowił coś sprawdzić. Nie przyznał się do tego, że jest pastorem, tylko tak, jak to się mówi, no, głupa, że jest niewierzący. I zaczął rozmawiać z nim w taki sposób, że ma jakieś problemy, że chciałby z nim pogadać, czy on by znalazł czas, żeby się z nim spotkać. Ten młody człowiek nie miał na to czasu. On przyjechał tylko akcję odbębnić, powiedzieć i z powrotem do autobusu. W ogóle nie był z nim zainteresowany, ani nikt nie zakładał, że taka możliwość może powstać i że trzeba wyjść jej naprzeciw. A więc nie chodzi o akcję, tak? Chodzi o to, że budujemy relacje z osobą niewierzącą, jesteśmy dla niej dostępni. A więc ludzie nie chcą być obiektem jakiejś akcji, chcą mieć czy nawiązać relacje, zaprzyjaźnić się z ludźmi, których życie wygląda tak, że chcieliby mieć to samo, tak? A więc jest to proces. Duchowe rodzicielstwo mówi o osobistym stosunku do tych, do których chcemy dotrzeć, nastawia się długofalowo na co dzień. A więc przekształcając codzienność. Po czwarte, kończę już, jak chcemy zrealizować wielki nakaz misyjny poprzez czynienie nauczycielami wszystkich. To znaczy, nie nauczycielami w sensie wykładów czy kazań, ale poprzez to, żeby każdy nie tylko został sam zewangelizowany i tym uczniem się stawał, ale umiał ewangelizować i czynić innych uczniami, i innych tego nauczyć w kontakcie jeden na jeden, żeby mógł komuś powierzyć taką osobę i ta osoba może ją prowadzić i ją tego samego nauczyć. To inaczej jest pomnożeniem. Tutaj mieliśmy taką sytuację w kościele po jednym z kursów. Osoba się zachęciła bardzo do tego i trafił ktoś tutaj do zboru w tym samym wieku mniej więcej i tak dalej. Ja mówię do tego kogoś po kursie, słuchaj, zajmiesz się tym człowiekiem. I co? Ta osoba dokładnie wiedziała, o co ja mam na myśli. I zrobiła to, co do niej należy, bardzo dobrze. Dlaczego? Dlatego, że została do tego przygotowana i wiedziała, na czym to polega, krok po kroku. I teraz ten ktoś, kto tej opiece jakby podlegał, kiedy jemu przyjdzie się zaopiekować kimś, już będzie dokładnie wiedział, co ma zrobić, dlatego, że będzie robił to, co robiono z nim, tak? A więc czy ja mogę tobie powierzyć kogoś jako duchowego rodzica, załóżmy, nawet jeśli się nie nawrócił przez ciebie, że ma się nim zaopiekować. Jeśli przyjdziesz na kurs, będziesz wiedział, jak to zrobić. Dlatego, że wszyscy mamy się zaangażować i uczyć innych, nie tylko z kazalnicy, nie tylko na grupie, ale jeden na jeden tak samo, w pojedynkę, jak i czynić innych uczniami, tak? Do tego mamy materiały przygotowane, wszystko jest przygotowane, abyśmy tylko to praktykowali. Więc nie mamy tylko ludzi doprowadzić do nawrócenia, ale czynić ich uczniami. Jezus tutaj powiedział, na samym początku czytałem, żeby nauczyć ich zachowywać wszystko, tak? Ludzie, kochani, czasami odchodzą z kościoła, dlatego że się nimi nikt nie zaopiekował, tak? Kiedyś Andrzej Mytych, pamiętacie, wygłosił takie kazanie, nie porzucajcie swoich duchowych dzieci. Jeszcze wiemy, jak tam komuś Ewangelię powiedzieć, że się ktoś nawróci, ale jak się nim zaopiekować, to już jest trudniej, tak? Albo jest tak, że ludzie nawracają się, są w kościele przez jakiś czas i po jakimś czasie idą w grzech albo odpadają, dlatego że nigdy nie podjęli odpowiedzialności, żeby uczyć innych, co jest warunkiem dalszego rozwoju. Na pewnym etapie zawsze się zatrzymasz, jeśli nie zaczniesz uczyć innych. Ale żeby wszyscy mogli innych uczyć, to musi być to na tym poziomie jeden na jeden praktyczny, bo nie wszyscy tutaj trafią za kazalnicę, tak? A więc w ten sposób mamy uczynić nauczycielami w tym sensie wszystkich. Ani jakiego zboru chcesz być członkiem? Jakiś czas temu spotkałem się z takim małżeństwem, którzy przyjechali z zagranicy, już w podeszłym wieku. I kiedy rozmawiałem z nimi o ich kościele, okazało się, że tam są już sami starsi ludzie, że młodzieży w ogóle nie ma, nikt się już dawno nie nawrócił. I kiedy zacząłem z nimi rozmawiać, po prostu ten zbór wymierał. I kiedy zacząłem z tym człowiekiem rozmawiać, mówię, słuchaj, a może byście poprosili jakiś inny zbór, jakiś większy, bo to jest duże miasto, żeby wam pomogli, może by nawet modlić się, żeby oddelegowali kogoś, żeby, nie wiem, młodzież u was zaczął pracę prowadzić i tak dalej. I patrzy na mnie dwoje szklanych oczu i po prostu niezainteresowanych tym w ogóle. No to ja znowu coś od innej strony. Po prostu w ogóle nie widzę żadnego zainteresowania. To jest duchowo martwy człowiek, tak? Tak jak i ten kościół martwy, tak? I teraz chodzą, odbywają spotkania, same starsze osoby, to jest, ja to nazywam duchowy dom starców, tak? Dawno się już nikt nie nawrócił, to jest muzeum. Jakby siedzieli nad grobem Jezusa, w którym On leży. Żadnej mocy, żadnego ożywienia, niczego. Kochani, wyobrażam sobie, jaka to jest męka w tym być. Oni są zwiedzeni, już nie zdają sobie na tego sprawy, że są martwi. Tak, tak jak list do Efezy, jak jeden list z Księgi Objawienia mówi. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. I kochani, każdy zbór może się ześlizgnąć w pół roku, rok do takiego stanu. Chcielibyście być w takim kościele? Po prostu, gdzie nikt już nawet nie traktuje poważnie czegokolwiek, co się mówi. To są tylko rytuały, które się odbywają i wymierają stojąc po prostu. To jest jest pozór pobożności, zaparcie się mocy, to jest parodia, z której diabeł się śmieje i wstyd do takiego kościoła w ogóle kogokolwiek przyprowadzić. Chcielibyście być w takim kościele? Z pewnością nie. Mam nadzieję, że jesteście przerażeni. Natomiast pozwólcie, że opiszę wam inny kościół. Taki, na którym na każdym spotkaniu ktoś nowy się pojawia. Młodzi ludzie, gdzie na każdym spotkaniu słyszycie świadectwa działania mocy Bożej, łaski Bożej, że oto ktoś porzucił swoje grzechy, że małżeństwo na krawędzi rozwodu pojednało się, że rodzina, która była rozbita, zniszczona alkoholizmem, człowiek się nawrócił i została odbudowana. Gdzie widzimy po prostu moc Bożą, jak działa, gdzie ludzie są pełni gorliwości, zapału dla Boga, są dla Ciebie przykładem, zachętą, gdzie zbór wywiera ogromny wpływ na całe miasto, służy miastu i na całą okolicę, zakłada nowe zbory, jest pełen życia, ja chcę być w takim zborze. Którym chcesz być? To zależy od Ciebie i ode mnie, a więc Kościół ten, który będzie wypełniał wielki nakaz misyjny, właśnie tak będzie wyglądał. A więc, kochani, wzywam was wszystkich, abyśmy te wizje przyjęli, że wszyscy będziemy duchowymi rodzicami, wypełniali to powołanie duchowego rodzica, że będziemy to robili razem i przez grupę, ponieważ służba grupy powinna być obudowana wokół tego powołania tak, aby ją pomnożyć. Kochani, to jest moje pragnienie, to jest moja wizja. W tym kościele, tak ja to widzę, to jest ten fundament tego, jak mamy wspólnie funkcjonować. Dlatego chciałem, żebyśmy się pomodlili teraz i żeby każdy z nas przyjął to w swoim sercu. Nawet jeśli nie byłeś na kurcie, czy nie możesz teraz przyjść, to nie jest aż takie istotne. To jest tylko narzędzie i pomoc. Chodzi o serce, chodzi o powołanie, o to, żeby to wypełniać i zrobić z kursem lub bez kursu, tak? Oczywiście lepiej z kursem. A więc, kochani, powstańmy, będziemy się modlić.